Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Jaka jest informacja dnia na Podlasiu? Że wieczorem będziemy mieli śnieg. Wszyscy się już z tego cieszymy, bo ta zima nas nie rozpieszcza. Ale czy on będzie, czy nie będzie, pewne nie jest pewne. W życiu są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. My dzisiaj może nie o śmierci, a o podatkach rozmawiać będziemy. Przyszedł czas, chociaż może jeszcze nie do końca, ale już możemy się przymierzać do tego, żeby rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Parę zmian za nami, kilka jeszcze przed nami, a moimi Państwa gościem jest pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli przyszedł ten czas, czy jeszcze możemy trochę o podatkach zapomnieć, bo płatnik niech sobie pamięta.
My jako podatnicy możemy jeszcze chwileczkę się wstrzymać z tym rozliczaniem, bo mamy czas do 15 lutego. Dopiero od 15 lutego bieżącego roku rozpoczyna się tak naprawdę akcja podatkowa. Jednak tak, co pani wspomniała, płatnicy powinni już na dzień dzisiejszy, mamy 29, to już powinni moim zdaniem rozliczyć pracowników, tym bardziej, że mają jeszcze tylko na to 2 dni.
To troszkę mają trudniej w tym roku, bo nie jest tak, że skala podatkowa była taka sama przez cały rok. Troszeczkę tych wyliczeń chyba ich czeka.
Tak, mamy dla płatnika w tym roku w rozliczeniu za 19 rok mamy troszeczkę utrudnień. W związku z tym, że w ciągu roku nastąpiły zmiany w podatkach, które weszły w ciągu roku i to spowodowało, że inaczej wyglądało pobieranie zaliczek w ciągu roku, a inaczej będzie wyglądało rozliczenie. I mamy nowe rzeczy, które w ubiegłych latach nie było, które należy uwzględnić w rozliczeniu za 2019 rok.
I tego już nie robimy na papierze, to znaczy płatnicy chyba też już mają ten obowiązek, żeby przesłać elektronicznie te wszystkie informacje.
Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami już tak naprawdę za ubiegłe rozliczenie w ubiegłym roku płatnicy mieli taki obowiązek składania informacji PIT-11 w formie elektronicznej. Również ta forma składania informacji do organów podatkowych została podtrzymana. Jest to spowodowane tym, że tak naprawdę skoro organy podatkowe przygotowały tak naprawdę rozliczenie dla osób z PIT-u, osób fizycznych nieprowadzących działalności, przygotowały rozliczenia wstępne, więc musi skądś wynikać informacja do tych deklaracji, więc płatnicy przekazując w formie elektronicznej, jak gdyby już wprowadzają do bazy te informacje.
W przeciwnym razie ktoś by musiał to wszystko przepisać.
Oczywiście, nie można by było fizycznie, nie dałoby się w tak krótkim czasie tego przygotować i wprowadzić to do systemów. Tak, jeżeli płatnik przekaże to w formie elektronicznej, jest to generowane do systemu i można skorzystać już z tych informacji tam zawartych.
A co jeżeli chodzi o podatnika? On taką informację od płatnika również otrzyma elektronicznie? Nie.
Tutaj proszę, jest jak gdyby to formę, w jakiej podatnik dostanie taką informację.
Bo musi dostać, czy nie musi?
Musi dostać. Jest to co prawda w innych terminach niż do organów podatkowych przekazane, bo do organów do końca stycznia przekazujemy taką informację. Natomiast podatnik ma od płatnika otrzymać do końca lutego taką informację. I to płatnik decyduje, czy będzie to w formie elektronicznej, czy papierowej, ale za zgodą podatnika. Jeżeli podatnik nie wyrazi zgody na formę elektroniczną, wówczas pracodawca będzie musiał przekazać w formie papierowej, czyli tak jak na starych zasadach.
Czyli najpierw ankieta, jak chcecie Państwo otrzymywać PIT?
Oczywiście, oświadczenie takie płatnicy zbierają.
Łatwiej chyba jednak na papierze. A informacja ta służy ku temu, żeby potem zweryfikować, czy Urząd Skarbowy dobrze nam przygotował?
Oczywiście. Od poprawności wypełnienia informacji PIT-11 zależy również poprawność przygotowania tego wstępnie wypełnionego zeznania. Jeżeli jakieś dochody, czy też informacje, którą była brana pod uwagę przy ustalaniu zaliczek w ciągu roku, nie będzie zawarta w tej informacji PIT-11, to oczywiście taki pracownik nie będzie miał informacji, czy płatnik pobrał, czy też nie pobrał takich
informacji. I dobrze, czy źle, prawda?
Oczywiście należy zweryfikować to, co dostaliśmy tak naprawdę na rachunek bankowy z tym, co jest w deklaracji wskazanej przez pracodawcę.
Czyli pracodawca nam do końca lutego musi przekazać taką informację, do końca stycznia do Urzędu Skarbowego, a my nie możemy tak szybko biegiem do urzędu i już się rozliczyć, tylko tutaj zostaliśmy przytrzymani terminem, który jest tak, całkiem nowy.
Znaczy może nie zupełnie nowy, jest to termin od ubiegłego roku już wprowadzony w związku z umożliwieniem organom podatkowym przygotowanie tej deklaracji wstępnie wypełnionej, czyli musi wpłynąć informacja od płatnika do organów. Później organy oczywiście muszą mieć czas też na przetworzenie tych danych, przetestowanie, czy usługa jest prawidłowo przygotowane, czy wszelkie pola tam wchodzą do rozliczenia i wówczas ten czas jest wyznaczony na 15 lutego, kiedy od tego momentu, jak gdyby zgodnie z obowiązującymi przepisami, mamy obowiązek i prawo składać deklarację za 2019 rok.
Ja zapowiadając naszą audycję, tak ją zapowiedziałam papierowo, elektronicznie czy przez e-PIT. Jak my się rozliczamy? Co preferujemy? Lubimy już robić to w internecie?
Myślę, że tak. Z danych, które dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, wynika, że podatnicy coraz chętniej korzystają z tych form elektronicznych. Dużą popularnością cieszyła się usługa Twój e-PIT, która została wprowadzona w ubiegłym roku i będzie kontynuowana w tym roku. Zostanie troszeczkę rozbudowana o pewne funkcjonalności, które ten system będzie dopuszczał. I jest to o tyle wygodne, że pewne rzeczy już mamy wprowadzone do systemu. Naszym tak naprawdę zadaniem jest tylko popatrzenie, czy zgadzają się wszyscy płatnicy, bo jeżeli pracujemy w kilku miejscach, to musimy zwrócić uwagę, czy mamy wszystkie informacje, czy prawidłowo przychody, koszty i ewentualnie to, co automatycznie system będzie pobierał, możemy uwzględnić. No i oczywiście możemy to uzupełnić o pewne informacje, które organy nie dysponują.
Ale do 15 lutego na razie nie możemy tego sprawdzić, bo tego po prostu nie ma. Mamy tylko te ubiegłoroczne, ewentualnie swoje zeznanie, które mam nadzieję, że mamy, bo ono będzie niezbędne do tego, żeby w tę usługę Twój e-PIT wejść i skorzystać z niej w tym roku.
Tak, proszę Państwa, trzeba mieć, bądź to, jeżeli to było elektroniczne, teraz korzystamy coraz częściej z tych usług informatycznych, mamy gdzieś zapisane takie zeznanie z ubiegłego roku. To zeznanie będzie nam potrzebne, żeby się zautoryzować w systemie Twój e-PIT. Bez informacji z tak naprawdę o przychodach zapłaconym podatku z ubiegłego roku nie będziemy w stanie zalogować się do systemu, gdyż system poprosi nas o pewne dane, które będziemy musieli wskazać jako autoryzacja, żebyśmy było wiadomo, że to jesteśmy, ja to jestem ja.
Pytanie naszej słuchaczki dotyczące rozliczenia, jeżeli pobiera tylko i wyłącznie emeryturę, nie miała żadnych dochodów innych w roku ubiegłym, czy musi coś zrobić? Jak chce, to może.
Może oczywiście zajrzeć do usługi przygotowanej przez organy podatkowe usługi Twój e-PIT i zobaczyć, jak organ podatkowy przygotował rozliczenie tej pani, ale generalnie jeżeli pani nie ma dochodów innych poza emeryturą, tak naprawdę nie musi się rozliczać, nie musi nic robić, bo wstępnie przygotowane zeznanie zostanie automatycznie
zaakceptowane,
prawda? I wówczas rozliczenie będzie już dokonane.
A jeżeli tam były jakieś nadwyżki, obniżki, zmiany w zaliczkach, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od razu załatwi przy świadczeniu najbliższym emerytalnym, prawda?
Tak, tutaj w świadczeniu za bodajże marzec będzie rozliczone już prawidłowo, powinna być rozliczona nadwyżka lub też niedopłata, którą wynika z rozliczenia podatkowego.
I ponieważ ja jestem ogromną zwolenniczką dysponowania 1% podatku, to panią, jeżeli tego nie robiła w roku ubiegłym, to serdecznie namawiam, żeby ten 1% przekazać. To też nie jest trudne, prawda? Bo jeżeli pani to zrobiła w ubiegłym roku, to w tej usłudze to będzie się powielało,
będzie automatycznie,
prawda?
Ten 1% zostanie przekazany na tą samą organizację, która była wskazana w poprzednim roku. Natomiast jeżeli pani by chciała zmienić organizację, na którą będzie chciała przekazać ten 1% podatku, wówczas musiałaby skorygować w tej usłudze Twój e-PIT wpisać po prostu nową organizację i wówczas organy podatkowe przekazał ten 1% podatku na tą konkretną organizację.
Twój PIT, jeszcze tylko uściślimy, to usługa dla osób fizycznych, te, które tak, z podatku dochodowego dla osób fizycznych się rozliczają.
Usługa Twój PIT jest przygotowana dla osób fizycznych rozliczających się na drukach PIT-37, PIT-38. Nowością w tym roku ma być przygotowana również usługa do rozliczeń PIT-36 i PIT-28, ale proszę tutaj już zwrócić uwagę, że to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Plany były takie, jednak Ministerstwo Finansów wycofało się z przygotowania usługi dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zeznania te wstępnie wypełnione będą tylko przygotowane dla osób, które uzyskują przychody z najmu okazjonalnego poza działalnością gospodarczą, bądź to poprzez na zasadach ogólnych, czy też w formie zryczałtowanej, dlatego PIT-28. Ale proszę pamiętać, to jest tylko przygotowane dla osób, które uzyskują przychody z najmu okazjonalnego.
Czyli nie prowadzą działalności gospodarczej, nawet tej jednoosobowej, i rozliczają się tylko i wyłącznie z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019. Powiedziałam, że trzeba zwrócić uwagę na to, co otrzymamy w tym PIT-ie 11 od pracodawcy, mając na myśli to, że zmieniła nam się skala podatkowa. Ale ja rozumiem, że płatnik to wie. I już to policzy od sierpnia dobrze, że tam 17, a nie 18%.
Oczywiście już te informacje, zmiany w tym zakresie, czyli zmniejszenie skali podatku, znaczy obniżenie podatku z 18 na 17% miało miejsce już od przychodów uzyskiwanych od sierpnia ubiegłego roku, więc płatnik już to... Tak naprawdę powinniśmy to zauważyć w naszym wynagrodzeniu już za sierpień, bo jeżeli płatnik obniżył podatek z 18 na 17, to tak relatywnie nasze wynagrodzenie za sierpień powinno już być troszeczkę wyższe.
Oj, z tym zauważeniem to trochę gorzej, ale na pewno nie będzie tak, że otrzymamy dwa PIT-y 11, tak? Czyli nie, ten nie, nie. Do sierpnia i od sierpnia. To tego nie szukajmy.
Oczywiście dostaniemy, jeżeli mamy oczywiście jeden stosunek pracy, to wtedy otrzymamy jedną informację PIT-11 od płatnika i w tej informacji będą zawarte te już informacje, z których w prawidłowy sposób zostało potrącony podatek.
Zanim przejdziemy do ulg, to jeszcze powiedzmy o tym, o tej nowości również, która weszła w trakcie roku podatkowego, a mianowicie zwolnieniu w ogóle z podatku dochodowego, ale też nie od wszystkiego, o to też ważne, przypomniało mi się, osób do 26 roku życia. A mianowicie, jeżeli miały umowę o pracę bądź umowę zlecenie, prawda, to wówczas ten podatek nie był odprowadzany, ale też nie przez cały rok, a dopiero od lipca bodajże, tak?
Nie. Tak, ja tu chwilę, bo wkradła się pewna nieścisłość. Oczywiście obniżony podatek, mamy do czynienia z obniżonym podatkiem na 17% od 1 października,
a w
sierpniu weszły przepisy dotyczące młodych podatników i zwolnienie przedmiotowe do tych dochodów. Widać z tego, skoro tutaj wkradła się pewna nieścisłość, więc obawiam się, że pewne problemy z rozliczeniem mogą wystąpić w rozliczeniu, więc zachęcałbym do skorzystania z usługi Twój PIT, gdzie to w większości tych niuansów, które jaką kwotę mamy wziąć, jaką stawkę podatku zastosować, już zostanie wstępnie przygotowane i nie powinno być w tym błędów.
Dobrze, to co mają zrobić ci podatnicy, którzy 26 lat nie ukończyli w 2019 roku, pracowali przez cały rok, nie złożyli u swojego płatnika, bo była taka możliwość, żeby złożyć taką informację, że te właśnie 26 lat jeszcze, 26 lat nie ukończyli, im proszę mi nie potrącać podatku, tylko no tak przespali ten termin. Nic się nie stało w zasadzie.
Oczywiście
chyba.
Nic się nie stało. W tym wypadku, jeżeli te osoby do ukończenia 26 roku życia nie złożyły takiego oświadczenia do płatnika, nic się nie stało. Tak naprawdę nadpłacony podatek zostanie rozliczony w deklaracji już za cały rok podatkowy. Natomiast płatnik poinformuje, że od tego dochodu w informacji PIT-11 zawrze w odpowiedniej pozycji fakt, że pomimo, że ta osoba była osobą do 26 roku życia, były pobierane zaliczki, był obliczany podatek.
Będziemy tak to widzieć?
To będzie tak, pod warunkiem, że płatnik prawidłowo
wypełni. Znaczy nie ja, ale tam młodzież oczywiście.
Myślę, że tak, bo analizując informacje PIT-11 mamy jak gdyby podzielone na dwa miejsce. W części E mamy przeznaczone, tam zostaną wykazane nasze dochody, przychody, które zostały opodatkowane w ciągu roku, bo nie złożyliśmy takiego oświadczenia, zapomnieliśmy. I część E, gdy takie oświadczenie złożymy lub też złożyliśmy później niż na przykład w sierpniu, czy w październiku, czy w listopadzie złożyliśmy, wówczas płatnik nie pobierał już podatku, ale dopiero od tego miesiąca, kiedy złożyliśmy oświadczenie, i wówczas te dochody zwolnione będą wymienione w innej części. I wówczas mamy informacje w tym PIT-ie, informacje PIT-11, jakie dochody były opodatkowane, jakie były zwolnione, i te, na podstawie tego możemy przenieść to do deklaracji naszej PIT-37.
Ale możemy być też zdziwieni, jeśli się okaże, że na PIT-11 jest ta informacja, że w ogóle nam to zwolnienie nie przysługuje, bo pracodawca zatrudniał nas na umowę, która nie była ani umową o zlecenie, ani umową o pracę, tylko po prostu umową o dzieło. I wówczas
możemy być rozczarowani, bo
no właśnie.
Zwolnienie przedmiotowe dla tak zwanych młodych osób do 26 roku życia jest przygotowane, jak gdyby skierowane do osób, które są na umowie o pracę lub na umowie zlecenia z pracodawcą. Pozostałe dochody uzyskiwane przez osoby młode nie podlegają zwolnieniu i od tej części dochodów, tak jak pani wspomniała, od na przykład popularnej również w umowy o dzieło, niestety takie zwolnienie nie będzie przysługiwało.
I podatek zapłacić trzeba będzie.
Trzeba będzie.
I to będziemy też wiedzieli w tej informacji, którą otrzymamy. I jeszcze jedna informacja dla młodych naszych słuchaczy, a takich mam nadzieję również mamy i którzy nas słuchają teraz, że jeżeli chodzi o usługę cyfruje e-PIT, to pierwszy raz, rozliczając się z podatku dochodowego, z niej nie skorzystamy. Nie będziemy mieli podstaw do weryfikacji, no bo przychód bądź też kwota nadpłaty czy też niedopłaty jest naszą weryfikacją do tego, żeby w ogóle z tej usługi skorzystać.
Tak, oczywiście. Tutaj jeżeli osoby, które w 19 roku po raz pierwszy podjęły jakąś pracę zawodową, niestety nie będą mogły z tej usługi Twój e-PIT skorzystać. Jednak nie stoi na przeszkodzie skorzystać z innej formy elektronicznego rozliczenia się, czyli przez system e-deklarację. Wówczas
nie wygasło.
Nie
jest.
Wygasło. Zarówno mamy formę papierową, mamy e-deklarację, mamy Twój e-PIT, gdzie już jest tak wstępnie przygotowane, więc te osoby, które się nigdy do tej pory nie rozliczały, mogą elektronicznie poprzez usługę e-deklarację rozliczyć swoje zeznanie podatkowe.
I żeby to zweryfikować, tam wystarczy, że wprowadzimy zero? Jeżeli tak, zapyta nas o przychód z roku poprzedniego?
Tam w deklaracjach, jeżeli zapyta nas o przychody z ubiegłego roku, z deklaracji, czy też jeszcze rok wcześniej, wówczas jeżeli nie osiągaliśmy takiego przychodu, wpisujemy zero i usługa, i nasza autoryzacja powinna zostać zaakceptowana.
I będziemy mieli takie UOP, prawda? Tak. Urzędowe poświadczenie UPO, przepraszam.
Tak, to proszę państwa, należy zwrócić uwagę zarówno przy e-deklaracji, jak i przy usłudze Twój PIT.
Też?
Oczywiście, jeżeli chcemy dokonać zmian i żeby te zmiany były zaakceptowane, to oprócz tego, że wprowadzimy je do systemu, musimy je zaakceptować i jeszcze ostatnią rzeczą, którą dla pewności musimy wygenerować właśnie te tak zwane UPO.
I pamiętać o tym, że gdzie się przechować, czy elektronicznie,
oczywiście.
Czy wydrukować po prostu i trzymać na papierze dla tych tradycyjnych. Pierwsze pytanie naszego słuchacza. Czy organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej, również muszą do 31 stycznia, rozumiem, przesłać elektronicznie Urzędowi Skarbowemu PIT-11 deklarację za dwie osoby, które tam są, rozumiem, zatrudnione. Natomiast no, organizacja pieniędzy nie ma, podpis elektroniczny kosztuje i kto ma to i jak zrobić? Można przynieść jednak papierowo w drodze wyjątku?
Proszę państwa, tutaj przepisy nie przewidują takiego zwolnienia w zależności od wielkości organizacji, która ma obowiązek złożenia. Ustawodawca wskazał wprost, że ma być to w formie elektronicznej i mamy i w stosunku do osób fizycznych mamy możliwość jeszcze autoryzacji poprzez profil zaufany, potwierdzenia tego w Urzędzie Skarbowym, bo też w ZUS-ie naszej tożsamości i poprzez ten profil możemy autoryzować i składać takie deklaracje. Natomiast tutaj mamy do czynienia z osobami, które nie są osobami fizycznymi i te osoby nie mogą poprzez profil zaufany złożyć tych informacji PIT-11, więc tutaj wymagana jest forma podpisu kwalifikowanego. Co, proszę Państwa, można takie rzeczy
jakoś
zrobić?
Pomóc musimy panu.
Można, jeżeli to jest tak, jak tutaj słuchacz mówił, że są to dwie bądź trzy informacje, można skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które taką za nas, znaczy prześlę tą informację, upoważnimy takie biuro jednorazowo do przekazania tych informacji i możemy przesłać. Możemy też również upoważnić jakąś osobę, która
ma ten podpis
i wówczas należałoby upoważnić w Urzędzie Skarbowym do składania w imieniu naszym tej pełnomocnictwo dać tak naprawdę dla tej osoby do złożenia tych informacji i ta osoba wówczas poprzez podpis kwalifikowany swój może potwierdzić i przesłać do urzędu te informacje.
Czyli trzeba szukać kogoś po prostu, kto ma podpis kwalifikowany, bo jednakowoż to troszkę kosztuje ten podpis kwalifikowany, chociaż jak się go już ma, to może w różnych sytuacjach się przydać. Pytanie drugie naszego innego tym razem słuchacza, który pobiera trzy emerytury, zazdrościmy. Jedną zagraniczną w tym i teraz po raz pierwszy tę zagraniczną emeryturę uzyskał. Pytanie, co ma zrobić, bo za ubiegły rok dopiero mu wpłynęła, nigdy dotąd jeszcze jej nie rozliczał.
Tutaj oczywiście taka osoba, te emerytury krajowe zostaną uwzględnione w wstępnym rozliczeniu tej osoby, jednak jeżeli ta trzecia emerytura pochodząca z zagranicy należy już ją samodzielnie uwzględnić. Tutaj należałoby jednak zwrócić uwagę na to, czy ta w ogóle emerytura będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu. W zależności z jakim krajem mamy do czynienia, skąd ona pochodzi, wówczas może być różnie rozliczone. Podstawowa rzecz, jeżeli ona by podlegała opodatkowaniu w Polsce, to samodzielnie musimy ją po prostu uzupełnić wstępnie przygotowane zeznanie o te wartości.
Gdzie pana możemy wysłać, żeby mu pomógł ktoś sprawdzić, jak to wygląda, bo rozumiem, że być może sam by znalazł taką informację na stronach internetowych Krajowej Administracji Skarbowej, jakie tam kraje, jakie opodatkowanie przyjmują.
Oczywiście można telefonicznie w Krajowej Informacji Skarbowej uzyskać i oczywiście w każdym urzędzie skarbowym taką informację jak najbardziej podatnik.
Przyjść po prostu i zapytać. Ktoś na pewno pomoże. Jeszcze pytanie jedno naszej słuchaczki również, która ma emeryturę, mąż także emeryturę pobiera i państwo odliczają wydatki z tytułu zakupu leków. I ktoś życzliwy podpowiedział, że nie muszą tego robić na dwie oddzielne faktury. Wystarczy, jak będą brali jedną i oboje rozliczali. Trochę nam się to wydaje nieprawdopodobne, bo tam chyba warunkiem też jest zalecenie lekarza, prawda?
Tak, oczywiście, żeby skorzystać z usług rehabilitacyjnych, musimy oprócz tego, że jesteśmy osobą, mamy pewien stopień niepełnosprawności, również musimy mieć wskazanie lekarza, który zleci, że to przyjmowanie tych leków jest nam niezbędne i dopiero wówczas możemy po udokumentowaniu tego zakupu tych leków powyżej kwoty 100 zł miesięcznie, wówczas ta kwota podlega odliczeniu.
I oboje państwo powinni mieć swoje własne faktury, a nie jedną, no chyba, że rzeczywiście schorzenia są dokładnie identyczne i wtedy dzielić to na pół.
W takim wypadku, gdy mamy jedną fakturę na oboje małżonków, trudno będzie rozdzielić, które leki są do kogo. Ja bym proponował w takim wypadku, to myślę, że nie stworzy nikomu problemu w żadnej aptece, żeby wystawić odrębne faktury, tym bardziej, że te faktury są teraz elektronicznie wystawiane. Recepty mamy elektroniczne. To jest chyba nieduży problem, żeby wystawić odrębne faktury, a wówczas nie będziemy mieli problemów, czyje to są leki.
Dobrze, ponieważ pytania kolejne dotyczą ulg, no to zaczniemy od tej, która ratuje życie, a mianowicie krwiodawcy mają pewne benefity, jeśli chodzi.
Oczywiście, bardzo dziękujemy za tą pomoc dla nas wszystkich. Osoby, które oddają krew, jak najbardziej mogą skorzystać. Wzorem lat ubiegłych, ta ulga jest cały czas, nie została, może jej nie jest tak nagłaśniana jak inne, które wchodzą w bieżącym roku. Jak najbardziej ekwiwalent, który taka osoba uzyskuje za pobrane, jak gdyby równoważnik tej oddanej krwi, czy też osocza, możemy odliczyć jako w formie darowizny od dochodu. Należy jednak pamiętać, żeby te odliczenie nie przekraczało 6% naszego dochodu.
Tutaj w stacji krwiodawstwa dostaniemy informację, tak, ile tej krwi oddaliśmy i ile ona jest warta w pieniądzu, chociaż trudno to w pieniądzu wyliczać,
wyrazić,
prawda?
Tak.
Ulga, proszę Państwa, nazywa się termomodernizacyjna. Tak ładnie się nazywa, a przysługuje komu? Bo to całkiem nowa ulga.
Tak, to jest w rozliczeniu już po raz pierwszy zmieniły się przepisy z początkiem 2019 roku i wszelkie wydatki, znaczy może nie wszelkie, wydatki związane z termomodernizacją, tak ogólnie mówiąc, możemy odliczyć od dochodu. Jest to nowa ulga i w rozliczeniu już za 2019 rok możemy je skorzystać i pomniejszyć nasz dochód o właśnie wydatki związane z termomodernizacją. Proszę Państwa, należy zwrócić uwagę, że ulga termomodernizacyjna ma troszeczkę inny charakter niż mieliśmy do czynienia z ulgami mieszkaniowymi, remontowymi. W poprzednich latach mieliśmy takie prawo. Chodzi tu o to, że w uldze termomodernizacyjnej musimy mieć przygotowane całe zadanie termomodernizacyjne naszego budynku.
To jest trudna ta nazwa, termomodernizacyjna.
No tak.
Czyli wcześniej musimy mieć jakiś dokument, tak?
Tak, żeby skorzystać z tej ulgi, musimy przygotować sobie audyt energetyczny. Są wyspecjalizowane jednostki, które przygotowują taki audyt i na podstawie tego audytu jest określone, jakiego typu pracę powinniśmy wykonać w naszym budynku mieszkalnym, żeby nastąpił ten wzrost energooszczędności. Więc tutaj taki podstawową rzeczą jest właśnie ten audyt termomodernizacyjne i później zadania, które będziemy realizowali w ramach tego audytu, możemy odliczyć od dochodu. Jest to ograniczone kwotą 53 tysięcy wydatków, które musimy ponieść w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia tej inwestycji.
A to potem za tę usługę takiego audytu też możemy sobie wziąć fakturę i ją odliczyć?
Jak najbardziej, bo kwota myślę, że jest znaczna takiego audytu, ale oczywiście wchodzi to jako wydatek na to zadanie i będziemy oczywiście za ten audyt wartość tego wydatku odliczyć sobie od dochodu.
To teraz jak sobie wyobrażam, jakie to mogłyby być wydatki? Na przykład ocieplenie budynku, no to już znacznie poprawia, tak? Termomodernizacja jest. Oczywiście, jeżeli w audycie wychodzi, że tam dużo ciepła nam ucieka przez te ściany. Więc tu będą i materiały budowlane, i usługa zrobienia nam tego również, czyli prace, robocizna tak zwana?
Tak, oczywiście. Oprócz materiałów możemy odliczyć usługi na wykonanie tego zadania. Również urządzenia, które będą wchodziły w skład tego zadania. Tutaj myślę, że o właśnie urządzeniach czyli fotowoltaika, czy też układy te słoneczne do podgrzewania ciepłej wody. Jak najbardziej tego typu wydatki możemy w ramach tej ulgi odliczyć.
Ale chyba nie do końca. Bo jeżeli sobie wzięliśmy na przykład z programu Czyste Powietrze troszkę pieniędzy na to, żeby taką fotowoltaikę założyć, to co?
Oczywiście tutaj przy tej uldze mamy pewne ograniczenia. Jeżeli już skorzystaliśmy z pomocy państwa, tak to nazwę, na pewne zadanie, czyli jeżeli na woltaikę już wydaliśmy pewne pieniążki, dostaliśmy zwrot, to oczywiście równowartość tego zwrotu nie podlega odliczeniu. Przy takim zadaniu tutaj, przy tych programach woltaicznych chyba jest kwota ograniczona 5 tysięcy zwrotu.
Tak.
Czyli jeżeli wydamy ponad 5 tysięcy, to tą różnicę jak najbardziej. Tych 5 tysięcy, które dostaliśmy zwrotu, tego nie możemy odliczyć.
A, no to jednak jest to dobra informacja, bo zazwyczaj takie urządzenia i instalacja ich nie kosztuje 5 tysięcy, tylko
oczywiście
znacznie więcej. A jeszcze, no tylko, że musimy ten audyt zrobić, tak?
Tak.
Bo do czystego powietrza, wydaje mi się, że audyt jest niepotrzebny, ale mogę się mylić. Czy jeszcze jakieś ograniczenia są? Na przykład takie, że dochód nie, nasz nie może przekroczyć ileś bądź... No, w ten sposób.
Nie, ulga ta nie jest ograniczona naszym progiem dochodowym. Jest natomiast ograniczona, wskazana do osób, które posiadają budynki mieszkalne. Natomiast osoby, które chciałyby skorzystać z tego, na przykład założyć jakąś woltaikę w mieszkaniu, już z tej ulgi nie mogą skorzystać.
Budynek mieszkalny, czyli też nie jakaś działka rekreacyjna, nic takiego. Budynek mieszkalny, czyli... No, dobrze, to dalej będę dopytywać, bo tak nowa jest ta ulga i tak szukam możliwości odliczenia. Na przykład wymiana pieca.
Jak najbardziej.
Tylko ten audyt.
Tak, audyt i że poprawią się warunki.
Ponieważ mamy kwotę do odliczenia 53 tysiące, rozumiem, że w ciągu jednego roku może to być taki wydatek, który nas przerasta i rozłożymy sobie te inwestycje na lata, to będziemy mogli tak odliczać do końca świata i jeden dzień dłużej?
Znaczy, wydatki możemy ponosić w ciągu 3 lat. Na przykład, jeżeli poniesiemy wydatek w styczniu bieżącego roku, rozpoczniemy jak gdyby całą inwestycję, czyli od końca roku 2020 liczymy 3 lata. Czyli 2021, 2022 i w 2023 musimy skończyć tą inwestycję, bo jeżeli jej nie skończymy w ciągu tych 3 lat, będziemy musieli kwoty odliczone zwrócić.
A jeżeli zrobimy coś inaczej niż nam tam w tym audycie wyszło, coś dodatkowego, to też Urząd Skarbowy sprawdzi i powie nie.
Znaczy to nie jest chyba rolą już organu podatkowego weryfikacja poprawności. To myślę, że tutaj odpowiednie osoby, które zajmują się tymi programami energooszczędnymi, natomiast odliczeniu podlegają ściśle tylko wydatki wskazane w tym audycie.
Na pewno o tej uldze jeszcze będziemy mówili, a ponieważ ona obowiązuje od 2019, to te wydatki od 2019 dopiero liczymy i możemy odliczać?
Tak, od 2019 roku, które ponieśliśmy w 2019 roku i w latach następnych możemy je odliczać.
A jeżeli na przykład zaczęliśmy już coś robić, nie mieliśmy tego audytu w trakcie, możemy to sobie uzupełnić i tylko to, co po audycie będziemy wyliczać,
należy,
tak?
Należy brać pod uwagę tylko to, co było po audycie. Mhm.
Rozumiem, że tej ulgi w twój EPIT nie znajdziemy, podobnie jak innych odliczeń, prawda? Tam będziemy
Oczywiście. Musieli
ręcznie, nawet dzieci nam Urząd Skarbowy zabiera, to znaczy nie widzi.
Znaczy z dziećmi jest troszeczkę inaczej, bo ulga prorodzinna, gdy mamy do czynienia z odliczeniem na małoletnie dzieci, to
tak, do 18 roku życia,
to organy podatkowe widzą te dzieci. Usługa została w tym roku również rozszerzona o bazę systemu PESEL, więc organy podatkowe będą też widziały o dzieciach, które skończyły 18 lat w 2019 roku, więc też również będzie z automatu przygotowane prawo do odliczenia za cały bądź część roku.
O tym, jakie ulgi jeszcze można wykorzystać w zeznaniu podatkowym i z czego skorzystać, o tej fotowoltaice, o termomodernizacji, porozmawiamy na pewno przy najbliższej okazji. Pewnie będzie to w lutym, po 15 lutego, kiedy już będzie można zobaczyć tę usługę Twój EPIT i będą Państwo mieli pewne doświadczenia. A ja serdecznie dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska, ale zostańcie Państwo z nami, bo popołudnie z Polskim Radiem Białystok bardzo ciekawie się zapowiada.